Śniadanie polityków.
Michał Pocześniak, dzień dobry. Na zegarach 10 minut po godzinie 9. Jak zwykle w poniedziałek zaczynamy Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Ze mną w studio Karol Rabenda, republikanie, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Łukasz Kopeć, przewodniczący regionu pomorskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I na łączach telefonicznych oraz internetowych Jerzy Buławat, wiceprezes zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchańcom.
I Marcin Drewa w naszym studiu w Słupsku, Prawo i Sprawiedliwość, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drodzy panowie, zaczniemy od marszy w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, które odbyły się wczoraj w całej Polsce. Dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi wzięło w nich udział. Na początek pytanie do przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, do pana Jerzego Buławata. Słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzisiejsze. Nie damy zapisać Jana Pawła II do żadnej formacji politycznej. Tak skomentował w programie Polsatu to, że politycy Prawa i PPSL-u nie brali udziału w niedzielnych marszach poświęconych pamięci Ojca Świętego. Czy pana zdaniem to jest zawłaszczanie pamięci, czy obrona dobrego imienia jednego z największych Polaków? Jerzy Buławat.
W moim uczuciu jest to po prostu obrona dobrego imienia Jana Pawła II. Jan Paweł II w swoich poczynaniach, które poprzez swoje życie dał dla Polski, jak i dla świata, jest świadectwem jego osoby. Dla mnie słowa prezesa Kosiniaka-Kamysza mówiące o tym, żeby nikt sobie nie przywłaszczał dobrego imienia Jana Pawła II, jest słuszne, ponieważ my jako obywatele i Polacy powinniśmy szczycić się Janem Pawłem II i wczorajsze marsze uważam za słuszne, chociaż osobiście nie uczestniczyłem z przyczyn zdrowotnych, bo określam to jako czyn poświęcający dokonania Jana Pawła II.
To w takim razie pytanie do pana Marcina Drewy, Prawo i Sprawiedliwość. Według niektórych komentatorów strategia kampanijna Prawa i Sprawiedliwości jest budowana na papieżu i zawłaszczacie tą postać. Czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem?
Absolutnie się nie zgadzam. Jan Paweł II był postacią nietuzinkową i historyczną dla wszystkich Polaków. My musimy pamiętać o tej osobie, nie patrząc przez pryzmat przynależności partyjnej, bo takim był papież Polak Jan Paweł II. Walczył o dobro, walczył o wolność wszystkich Polaków. Dlatego też ja patrzę troszkę szerzej. Jest to przywódca, był to przywódca duchowy, religijny, ale też wielki Polak i papież, który bardzo wybitnie dołożył się do tego, że żyjemy w wolnej Polsce, w wolnym świecie tak naprawdę, w Europie Wschodniej. Więc musimy patrzeć to w kategoriach nie tylko religijnych, ale też i państwowych, patriotycznych. I tak tylko trzeba to pojmować. To coś zadziało się na tysiącach ulic w Polsce, te rzesze, tysiące uczestników jest przykładem dania świadectwa, świadectwa prawdzie. Ja określałbym te wydarzenia jako danie pewnego świadectwa, nie może obrony, bo papież i osoba papieża już nie potrzebuje tego, bo to, co niektóre stacje telewizyjne próbowały zrobić, mówię próbowały celowo, bo to się oczywiście nie udało, nie ma i nie będzie miało znaczenia. Papież był wielkim Polakiem, wielkim człowiekiem i tutaj jest to takie wotum wdzięczności Janowi Pawłowi II. Ja uczestniczyłem w Wejherowie, na ulicach Wejherowa był piękny marsz. Nie pojechałem celowo do Warszawy, aby być właśnie w mieście, z którego pochodzę i widziałem tysiące mieszkańców. Tam była modlitwa, tam było wspomnienie Jana Pawła. i z różnych stron ludzie, z różnych stron powiedziałbym opcji, tak, przychodzili, więc to pokazuje, że temat pamięci Jana Pawła II, wdzięczności Polaków za to, co zrobił, jest ponadpartyjny, a mówienie o jakimś takiej przynależności, czy też takiej próbie wyciągania jakichś, nie wiem, fruktów politycznych, punktów politycznych na tym zbijania, to oczywiście nie możemy o tym mówić. Co do tak wspaniałej i wielkiej postaci, jakim był Jan Paweł II.
Łukasz Kopeć, Partia Polska 2050.
Czy tu odnosząc się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to mogę się z nimi po części zgodzić, tak? Jakby tutaj to, co dzieje się w ostatnich tygodniach i rzeczywiście jest taka trochę próba z mojej perspektywy wykorzystania Jana Pawła II do bieżącej walki politycznej w Polsce. Nikt moim zdaniem nie kwestionuje tutaj dokonań Jana Pawła II, jego wkładu, jeżeli chodzi o Polskę, jego dokonania na arenie międzynarodowej, czy też zasług dla naszego kraju. Natomiast no, należałoby to robić dość stanowane, w sposób stanowany, żeby jakby tych takich zarzutów o wykorzystywanie polityczne Jana Pawła II nie było. Są pewne sprawy, które należałoby wyjaśnić. Wydaje mi się, że duża racjonalna część naszego społeczeństwa jakby nie wpisuje się w ten spór i jakąś taką euforię po dwóch stronach, która w ostatnim czasie dookoła Jana Pawła II zapanowała, tylko chcę w racjonalny sposób do tego podejść i wyjaśnić te wszystkie być może zarzuty, które się wobec niego pojawiają.
Karol Rapenta, Republikanie, politycy uczestniczyli, ale trzeba przyznać, nie byli w pierwszych rzędach w marszach, które odbywały się w całej Polsce. No to jak to jest z tym zawłaszczaniem pamięci Jana Pawła II?
No to jakaś dziwna narracja opozycji, która nie może sobie poradzić z tym, co media, które ją wspierają, zrobiły w ostatnich miesiącach, bo to trzeba powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z brutalnym atakiem, fake newsami, kłamstwami, pomówieniami. No to, co ten materiał, który został wyemitowany przez TVN, to inaczej się tego nie da nazwać niż paszkwil, nie poparty żadnymi dowodami. Naprawdę bardzo rzecz nieprzyjemna, która nie powinna się zdarzyć nigdzie, no bo jeśli mówimy o medium, które funkcjonuje w przestrzeni publicznej, które posługuje się takimi kłamstwami, no to trzeba to powiedzieć jasno, że mamy duży problem w przestrzeni medialnej w Polsce, no bo takie rzeczy nie powinny się pojawiać, bo tutaj pan przewodniczący czy prezes regionu, nie wiem, jak w Polsce 2050...
Przewodniczący regionu pomorskiego.
Jaka jest nomenklatura, no tu nie ma co wyjaśniać, tu jakby ten atak medialny opiera się na fałszywkach SB, no, na pomówieniach, na jakiejś próbie na próbie jakiejś dyskredytacji papieża, no to jest coś, z czym nie powinniśmy mieć do czynienia, zwłaszcza w Polsce, w kraju, w którym papież się urodził, w którym jest autorytetem nie tylko dla wiernych Kościoła katolickiego, ale też dla wszystkich Polaków, bo jest bohaterem narodowym, więc tutaj takie próby jeszcze podejmowania tego tematu, że tam jest coś do wyjaśnienia, no to też jest coś, przy czym powinniśmy skończyć, bo to jest atak na ten autorytet, na nasze wartości narodowe, na naszych bohaterach i powinniśmy z tym definitywnie skończyć. A jeśli chodzi o jakieś zarzuty, że ktoś próbuje coś wykorzystać, no to niestety, ale to opozycja chciała wykorzystać właśnie ten materiał TVN-u do zaatakowania wartości tradycyjnych, które są w sposób naturalny związane z polską prawicą, no bo polska prawica zawsze za tą tradycją polską stoi, więc to raczej te słowa pan Kosiniak powinien skierować może nie do siebie, bo tutaj stanowisko PSL-u jest inne, ale do swoich kolegów z opozycji, żeby takich prób więcej nie podejmowali, bo jak było widać na ulicach polskich miast, w Warszawie tysiące Polaków stanęło w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i ja tu się po części zgodzę, że papież sam się obroni, ale jeśli pojawiają się kłamstwa, pojawiają się przeinaczenia w przestrzeni medialnej, to powinniśmy reagować, zwłaszcza w tak ważnych sprawach, bo to nie jest przypadek. Znaczy to jest jakiś szereg akcji podejmowanych przez media, no i też część polityków lewicowo-liberalnych do obalania właśnie takich postaci jak Jan Paweł II. My jako prawica się na to nie zgadzamy i będziemy reagować. Znaczy to też, żeby było jasne, bo to nie może być tak, że można jakby bez konsekwencji szargać dobre imię papieża, czy w ogóle osób, które są autorytetami w Polsce.
A ja przypomnę, wczoraj przypadała 18. rocznica śmierci Jana Pawła II, świętego papieża Polaka. Panowie, porozmawiamy teraz o pieniądzach, tych, które mamy w swoich portfelach, no i te, które niestety są podatne na inflację. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu, czyli w ubiegłym miesiącu, wzrosły rok do roku o nieco ponad 16%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o nieco ponad 1%. To dane GUS-u. Najmocniej spadł wzrost cen paliw. Ta dynamika obniżyła się z ponad 30%. Wolniej rosną też ceny energii. Czy w takim razie rząd dobrze radzi sobie ze zmniejszaniem inflacji? No eksperci mówią o tym, że w przyszłym roku inflacja będzie już na pewno jednocyfrowa. Marcin Drewa, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja powiem tylko tyle, że jestem w posiadaniu informacji, jeżeli chodzi o Polski Instytut Ekonomiczny, że inflacja bazowa na koniec roku ma oscylować około 10% i faktycznie, tak jak pan powiedział, spada w tych sektorach energetycznych, ale też i paliwowych, więc to jest bardzo ważne. No jest ta tendencja, ma być spadkowa pod koniec roku. Na to wszyscy czekamy. Z pewnością jest to, doskwiera wielu polskim rodzinom. Natomiast no, z tego, co dowiadujemy się i z mediów, i czytamy w gazetach takich ekonomicznych, ta inflacja pod koniec roku ma spaść. Na to wszyscy, myślę, czekamy.
Łukasz Kopeć, Polska 2050. Czy pana zdaniem wszystko idzie w dobrym kierunku, czy być może gdybyśmy byli w strefie euro, a przecież o tym też wspominacie, mielibyśmy mniejszy kłopot?
Tak, no, na razie nie ma jakichś przesadnych powodów do optymizmu. Tak jak pan redaktor powiedział, miesiąc do miesiąca ceny wzrosły, a nie spadły. Ten taki statystyczny spadek inflacji jest przede wszystkim podyktowany tym, że rok temu już mieliśmy wysoką bazę w tym momencie, więc jakby patrząc na dwa lata, no to już mamy wzrost cen prawie o 30%.
Czy rząd... Ten wzrost nie jest tak dynamiczny.
No ale cały czas jest w górę, no nie mówmy na razie, że mamy jakieś spadki inflacji, tak? Cały czas niestety tutaj ceny rosną.
Mówimy o tym, że ekonomiści zapowiadają, że ten spadek będzie do jednocyfrowy, więc...
No to mam nadzieję, że tak będzie, ale do tego jeszcze daleka droga. Jeżeli rząd dalej będzie miał pomysły, że jedną ręką będzie próbował tą inflację gasić, a drugą stroną dolewał oliwy do ognia, no to myślę, że ta 10% czy inflacja, możemy jej na koniec roku niestety nie zobaczyć.
A w takim razie to dolewanie, to pana zdaniem co?
No już chociażby ten ostatni pomysł o kredytach, tak, 2%, no to ponownie próbujemy pobudzić popyt na kredyty, tak, który jakby ograniczyliśmy poprzez podniesienie stóp procentowych. Teraz robimy zupełnie odwrotną rzecz i próbujemy ponownie ten popyt na kredyty wzbudzić.
No to w takim razie pomysł, no nieobecnych niestety przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, żeby kredyty wynosiły 0%.
Znaczy tutaj nie chcę pokomentować bezpośrednio pomysłów Platformy Obywatelskiej. No my jesteśmy za tym, żeby nie uprawiać dalej tego rozdawnictwa, tylko skupić się na poprawie jakości też usług publicznych. Mówię, no jesteśmy w takim momencie, że musimy ograniczyć tą inflację. Tak, takie pomysły niestety temu nie służą.
Karol Rabenda, Republikanie, jak to z tym dolewaniem pieniędzy?
To tak ad vocem, to jakie pomysły? Bo jakby rozumiem, że jesteście przeciwko pomysłom rządowym, bo jesteście w opozycji, no ale to, jeśli nie to, to co? Bo pan mówi, że jesteście za innymi pomysłami, to jakby jakiś przykład, jakby pan podał, czy macie jakiś pomysł?
Ale na co pomysł?
Na walkę z inflacją albo na łagodzenie skutków, na cokolwiek, czy macie jakiś pomysł?
Znaczy, no tutaj można być przykładem...
Pomysł na Polskę.
Może być przykładem, że na przykład to, co mógł też rząd wykonać i nie wykonał, no to dalsze obniżenie stawek VAT na przykład na gaz dla odbiorców domowych, co nie zostało w tym roku wykonane, a mogło zgodnie też z unijnymi wytycznymi, mogło zostać zrobione.
No to ja informuję pana, że gaz i w ogóle prąd jest regulowany przez rząd na odpowiednich stopach. To nie są stawki rynkowe i to jest już nie od tak, tego roku VAT kryzysowego,
VAT mógł być niższy od poprzedniego roku. Ale VAT podniesić wrócił do poprzedniego poziomu.
Ale to nie ma kompletnie znaczenia, bo stawkę dla odbiorców indywidualnych, czyli to, co i pan, i ja, i wszyscy nasi słuchacze płacą, jest regulowana przez rząd. Ona zasadniczo odbiega od cen rynkowych, więc tu nie ma znaczenia, czy ona jest z VAT-em, czy bez, bo i tak regulator, czyli Urząd
Regulacji Energetyki.
Tak, Regulacji Energetyki to ustala, czyli tą finalną stawkę i tak ustalamy i ona jest poniżej wartości rynkowej i rząd do tego dopłaca i to jest jeden z elementów właśnie tarczy antyinflacyjnej. Ale jeśli chodzi o pytanie pana redaktora o inflację, to faktycznie to jest problem kryzysu światowego wywołanego agresją Putina na Ukrainę.
Inflacja przed wojną już sięgała 10%, była tendencja rosnąca.
Panie Łukaszu, teraz mi powie, jakie były ceny gazu przed wojną. Przed wojną, dwa miesiące temu, w czasie wojny i teraz.
No i jakie ceny są teraz cen energii, jeżeli chodzi o gaz i energię?
Jaka jest cena gazu na rynkach światowych?
Dokładnie, co do wartości nie podam.
Także to jest szalenie istotne, bo jeśli chodzi o cenę gazu, na przykład, który bardzo wpływa na ceny energii w Europie, bo tu musimy patrzeć przez pryzmat całej Europy, bo jesteśmy na wolnym obszarze gospodarczym, to ceny gazu wzrosły już przed wojną i to był wstęp do agresji Putina, bo ceny gazu wzrosły we wrześniu, w październiku w sposób znaczący. Później dopiero w lutym po agresji skoczyły w sposób ten taki, powiedzmy, reakcji na wojnę, ale też w jakimś tam sensie spekulacyjnym czy emocjonalnym, jeśli chodzi na ceny na rynkach światowych, opierają się też na różnego rodzaju emocjach. Także jeśli chodzi o inflację, która rosła przed wojną, to też to miało skutek, to też miało swoje źródło w cenach nośników energii, które wzrastały już przed wojną, już we wrześniu, już w październiku. Pamiętamy, a może pan przewodniczący nie pamięta, ale pewnie część z nas pamięta, że to ograniczenie dostaw gazu do Europy miało miejsce właśnie jakieś pół roku przed wojną przez Putina. To miała być ta presja, która miała wywołać to słabsze wsparcie Unii Europejskiej, zwłaszcza państw Europy Zachodniej dla Ukrainy. To się nie udało. Ukrainie udało się obronić. No i teraz mamy efekt tych wszystkich podwyżek, ale jeśli chodzi o ceny nośników energii, bo one głównie wpłynęły na wzrost inflacji, no to one się ustabilizowały. Jeśli chodzi o ten pierwszy szok pierwszych miesięcy po agresji, to już mamy ze sobą, zostały otwarte nowe kontrakty. My jako Polska byliśmy na to przygotowani trochę wcześniej, bo ta dywersyfikacja źródeł energii z kierunku wschodniego to jest coś, z czym walczyliśmy od lat i co udało się zrobić poprzez otworzenie Baltic Pipe, przez otworzenie gazoportów, poprzez nowe kontrakty na przykład na ropę naftową, która jeszcze w 2015 roku to wynosiła 90% z kierunku wschodniego. Dzisiaj już nie jest importowana z Rosji, więc my tą niezależność energetyczną przez lata budowaliśmy, no panie i w chwili wybuchu wojny byliśmy w innej sytuacji
inflacji,
niż Europa Zachodnia.
Jeśli mamy ponad 7% w Niemczech, no radzą sobie lepiej.
To wynika z sytuacji geopolitycznej i tego, gdzie jesteśmy na świecie. No jednak my jesteśmy postrzegani jako państwo frontowe, ale to, że mamy własną walutę, a nie jesteśmy w strefie euro, pozwala nam jakby reagować na tą sytuację. Oczywiście w strefie euro ta inflacja jest niższa. W państwach, w których jest na przykład duża stopa bezrobocia, ta walka, chociaż to ciężko nazwać walkę z inflacją, no bo my z lat 90. pamiętamy, jak się walczyło z inflacją, z hiperinflacją poprzez w zasadzie utrzymywanie systemowego bezrobocia. To też tak można zrobić, ale my jako rząd Zjednoczonej Prawicy stawiamy między innymi poza tymi mechanizmami wsparcia mieszkańców w sytuacji wzrostu inflacji też na to, żeby nasza gospodarka dalej się rozwijała i ona się dalej rozwija. To jest oczywiście trudniejsza trudniejsza metoda, ale my się jej podjęliśmy. Nie jesteśmy z tych osób, które, czy z tych polityków, którzy uważają, że to samo zniknie. Tutaj ten interwencjonizm działa i dzięki temu, że z jednej strony mamy te systemy osłonowe, tarczę antyinflacyjną, różnego rodzaju dodatki, które mają uchronić te osoby najmniej zarabiające od tych negatywnych skutków, też utrzymujemy wzrost gospodarczy, bo wzrost gospodarczy mimo inflacji w Polsce jest...
W takim razie pytanie do pana Jerzego Bławata, PSL-u. Czy ten interwencjonizm państwa, o którym mówi minister Rabenda, pana zdaniem działa?
Znaczy, ja bym chciał się odnieść do wypowiedzi tych, które są przed chwilą. No, koledzy, my tu mówimy o globalnych zasadach spadku czy też wzrostu inflacji. Wiadomo o tym, że interwencjonizm wzrostu czy też spadku inflacji jest uzależniony od działań państwa, ponieważ podstawowymi składowymi wzrostu czy też spadku inflacji jest wzrost czy też zniżka surowców energetycznych, gazu, patrz energii, wzrost, a przy tym idzie zaraz wzrost transportu, wzrost produkcji i tak dalej. Ja bym chciał się w szczególności odnieść co do spadku inflacji. Spadek inflacji nie oznacza spadek cen. To jest podstawowa rzecz. A jeżeli chodzi tutaj o działania dla satysfakcji nas jako obywateli, spadek inflacji ma znaczenie. Chociażby dlatego, bo może państwo zadziałać w tym obszarze, czyli wzbogacić portfel zwykłego obywatela. Chociażby poprzez waloryzację kwoty wolnej od podatku zgodnie z waloryzacją rent i emerytur rok do roku. To automatycznie wzbogaci portfel obywatela. Także waloryzację innych czynników społecznych, jak patrz tutaj chociażby to 500+, czy też składnik, jakim jest najniższe wynagrodzenie.
Ale to muszę wejść słowo, bo najniższe wynagrodzenie wzrasta. Mowy na razie
chwileczkę, proszę mi pozwolić skończyć. Obecnie, jeżeli chodzi chociażby podejściem do tak zwanych, ja tego nie nazywam trzynastek czy czternastek, proszę spojrzeć na podstawie której, jakiej kwoty, na podstawie jakiej bazy przykładowo jest odniesienie do czternastki czy do trzynastki. Tak nazwijmy to, bo według mnie to nie jest trzynastka ani czternastka, tylko to jest pomoc społeczna, bo każdy z nas, jeżeli patrzy...
Ale to źle czy dobrze, bo tak straciłem wątek.
Trzynastka czy czternastka to jest wynagrodzenie, nagroda za coś. Ale tutaj głównie inflacja w tej chwili, ja, bo państwo, koledzy przed chwilą się wypowiedzieli, jakie są motywy wzrostu czy też spadku inflacji. Ale ja bym się odnosił tylko i wyłącznie do portfela nas, czyli obywateli. I dlatego takie wyraziłem swoje zdanie. Jeszcze raz podkreślam, spadek inflacji nie jest elementem spadku cen. Ceny rosną rok do roku i będą rosły, chociażby na przykład też jeżeli zejdziemy tak jak zgodnie z prognozą ekonomiczną, do końca roku ma być to jednocyfrowa. Ale bez względu na to ceny będą rosły, chociaż podstawowe źródła...
Deflacja rzadko się zdarza w gospodarkach rynkowych. No, i też przez niektórych ekonomistów nie jest... oceniana pozytywnie, także to wszyscy wiemy, że inflacja jest, tylko na jakim poziomie. No problem jest, kiedy ona jest wysoka. Ta inflacja, z którą mamy do czynienia, no to ona ma swoje źródła raz w wysokich cenach energii.
Na szczęście
energii.
Te ceny powoli spadają.
One powoli spadają, to oczywiście będzie wtórna fala jeszcze będzie związana z usługami, no bo jakby ta presja płacowa, która jest wywołana inflacją, gdzieś się odbije. Także to też potrwa pewnie parę miesięcy, no ale nie da się ukryć, że jesteśmy powoli na drodze już jakiejś normalizacji tych stosunków, ale źródłem tego wszystkiego jest agresja Putina na na Ukrainę.
Ostatnie tutaj słowo w tym temacie, Jerzy Buławac.
Nic nowego nie powiemy.
PSL.
Prosiłbym, jeżeli jest taka możliwość, jestem poza studio i prosiłbym mi nie przerywać, kiedy ja prowadzę swoją wypowiedź.
Panie wiceprezesie, jeśli mówimy o pewnych rzeczach, które się dzieją, a według pana wypowiedzi nie, jak chociażby wzrost płac, no to ja będę ingerował, bo tutaj musimy, że tak powiem, mówić rzeczy, które mają miejsce.
Przepraszam bardzo, czy pan z moich ust usłyszał o wzroście płac?
Panie wiceprezesie, panowie, bardzo proszę, ostatnie zdanie na temat inflacji.
Słyszał pan z moich ust coś takiego?
No właśnie, mówił pan, że nie rosną, a pensja minimalna rośnie.
Pensja ja powiedziałem to w odniesieniu do części składowej, mówmy o 14. W dalszym ciągu jest podtrzymywana kwota 2900, a dzisiaj najniższa jest ile? Proszę powiedzieć.
Dobrze, panie wiceprezesie, to umówmy się w ten sposób. Czy w takim razie 13 i 14, ostatnie pytanie w tym temacie, czyli w pewnym sensie pompowanie pieniędzy w gospodarkę, pompowanie pieniędzy i być może powodujące większą inflację, czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł? Czy emeryci powinni to otrzymać, czy nie?
13 i 14 jest złym pomysłem, bo ponieważ 13 i 14 powinna być podstawą bazową emerytury. Jeżeli już, ponieważ proszę mi powiedzieć, jeżeli jest waloryzacja renty emerytów, czy do waloryzacji renty emerytów jest uwzględniana 13 i 14?
Nie, według mojej wiedzy nie.
To więc mamy odpowiedź.
Dobrze, zostawmy temat inflacji i przejdźmy do tematu, który też pojawił się nie tak dawno, ale znaczenie może mieć na długie lata. Mianowicie unijne rozporządzenie metanowe, nad którym pracują eksperci w Brukseli. Czy ta regulacja, którą politycy chyba wszystkich opcji po spotkaniu w Katowicach nazywają krzywdzącą dla polskiego przemysłu wydobywczego, znajdzie poparcie w Unii Europejskiej, czy też nie? Może na początek Łukasz Kopać, Partia Polska 2050. Mówimy o potencjalnym zamknięciu zamknięciu dziesiątek kopalni i utracie pracy przez mowę nawet o 100 tysiącach ludzi.
Tak, te liczby mogą wydawać się ogromne, natomiast musimy dążyć do tego, żeby transformacja energetyczna w Polsce się dokonała. No to nie jest perspektywa najbliższych kilku lat, bardziej kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu, ale no jakby musimy jakby ten proces rozpocząć. Czy będzie łatwy? Być może nie. Ten proces na pewno trzeba było zacząć dużo wcześniej. Co możemy już nawet w tym momencie zrobić? Jakby to uwolnić możliwości, jakie mamy na przykład jeżeli chodzi o energię wiatrową, tak? Umożliwić ponowne stawianie tych elektrowni wiatraków. To też jest w naszym programie, tak? My postulujemy między innymi elektrownię w każdym domu, tak? Umożliwić rozproszenie energetyczne, niech samorządy czy nawet osiedla bądź wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni mają możliwość produkować i sam zapewniać sobie energię.
No w tej chwili mamy ustawę, która pozwala stawiać wiatraki 700 metrów.
No dokładnie. No
ale mamy ustawę prosumencką, która pozwala na każdym domu albo każdej instytucji budować fotowoltaikę. To jest
Tak, ale
chyba jakieś 4 lata temu to wprowadziliśmy.
No więc tak, jeżeli chodzi o ograniczenia, no to miały być zniesione, to miało być chyba 500 metrów, co pozwoliłoby tutaj wygenerować dodatkowe miejsca, żeby tą energetykę wzmocnić i stawiać wiatraki.
Dobrze, pana zdaniem i zdaniem Polski 2050, no jakbyście głosowali, gdybyście mieli do tego uprawnienia, jeśli chodzi o unijne rozporządzenie metanowe. Ma wejść w życie, czy nie ma wejść w życie?
A przypomnij pani tak, jaka tam jest data wprowadzenia?
Będą nad tym pracować unijni przedstawiciele w maju, z tego dobrze co pamiętam.
Jest okres przejściowy do chyba 2033 czy 2036 ma być wprowadzona w pełni, ale jeśli chodzi o nasze...
To jeszcze okay, moment, dobra, panie ministrze. Dobra. Jak głosowanie?
To na pewno odniesiemy do tego, jak będzie cały kształt tej ustawy będzie znany i jak te regulacje mają wyglądać. Będą jeszcze rozmowy. Na pewno jesteśmy za ograniczeniami.
Wie pan, że to się wiąże z zamknięciem polskich kopalni?
Docelowo i tak w przyszłości trzeba będzie to zrobić. Wydaje mi się, że ten ok 33 jest trochę zbyt optymistyczny. Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, myślę, że tych lat będziemy potrzebować trochę więcej, żeby tego wszystkiego dokonać.
I Karol Rabenda, Republikanie.
No tak, to jest kolejny problem, który nie wiem, urzędnicy chyba, czy to europarlamentarzyści z krajów zachodnich stwarzają gospodarce całej Unii, bo my często mówimy, że to jest jakieś regulacje, które dotyczą tylko Polski, tylko że Polska jest w wolnym obszarze gospodarczym i to, co dzieje się w Polsce, czy szerzej w krajach naszego regionu, gdzie ten węgiel jest obecny, no też to trzeba jasno powiedzieć, to nie był nasz wybór, tylko byliśmy w takim systemie i z tego systemu komunistycznego też przez lata musieliśmy wychodzić, a ten system znowu doprowadził do zubożenia Polaków, więc to takie działanie kilku ośrodków na zachodzie, którzy tam decydują o tym, kto jak się będzie dekarbonizował i kto ile będzie miał miejsc pracy i w czym gdzie będzie pracował w Europie Środkowo-Wschodniej, no jest trochę niepoważne, no bo te regulacje wszystkie skutkują, znaczy oddziaływują na życie tysięcy ludzi, nie tylko branży górniczej, ale całej naszej gospodarki, bo bez taniej, stabilnej energii gospodarka Polski nie będzie, Polski czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie będzie się rozwijać. Jeśli chodzi o transformację energetyczną i to, o czym mówił pan przewodniczący, no to my jako, bo była wspomniana ustawa o prosumentach, my mamy wzrost odnawialnych źródeł energii większy nawet niż zakładała Unia Europejska. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to mocy przyłączeniowych mamy chyba 13 gigawatów. Jeśli chodzi o wiatraki, które według opozycji były tak strasznie blokowane, to przyłączonych mamy ponad 8 gigawatów mocy. Do tego w przyszłym roku już na pozwoleniach, które istnieją, będzie to kilkanaście gigawatów, więc to nie jest prawda. Problem polega na tym, że nasza energetyka opiera się na węglu i tak jak wspomniałem, to nie był nasz wybór, tylko to było uwarunkowanie też geopolityczne, w jakim znaleźliśmy się po II wojnie światowej. W Polsce nawet nie było tej elektrowni atomowej, która jest też zeroemisyjna czy niskoemisyjna, więc my musimy z tego węgla w jakiś sposób wyjść. Mamy na to plan, mamy na to projekcje, bo dzięki umowom, które udało nam się podpisać, czy porozumieniom, będziemy w Polsce mieli w latach 30. energetykę jądrową, która jest niskoemisyjna i która jest w zasadzie zeroemisyjna i która jest stabilna, ale ten okres musimy przejść na węglu, co zdaje się w niektórych ośrodkach w Brukseli jest akceptowalne, ale inne ośrodki jakby próbują wywrzeć na was presję. Jeśli chodzi o samą tą dyrektywę metanową, to ona faktycznie spowoduje, jeśli wejdzie w takim kształcie, jak jest dzisiaj, zamknięcie szeregu kopalni, bo one nie są przystosowane do takiego prawa. Jeśli chodzi o stanowienie prawa, to właśnie ono powinno uwzględniać uwarunkowania lokalne, a takie są w Polsce. No, polskie kopalnie to też nie z naszego wyboru są metanowe, tylko takie mamy
panie
złoża.
Ministrze, to teraz
ona może doprowadzić do sytuacji absurdalnej, gdzie jeśli Unia Europejska będzie chciała na nas to wymusić, to my będziemy musieli z jednej strony zamykać kopalnie, a z drugiej strony importować węgiel do naszej energetyki z krajów, gdzie te wszystkie przepisy Unii Europejskiej nie obowiązują. I co do tego Unia nie będzie miała problemu. To jest totalny absurd. My będziemy z tym walczyć. Premier Sasin wysłał pismo do europarlamentarzystów. Wiem, że odbywają się spotkania. Wiem, że
no właśnie, gdzie szukacie sojuszników? Bo tutaj mamy większość kwalifikowaną. Zostanie przegłosowane, no to weto Polski nic nie zmieni. Więc jak to wygląda?
Tak, jak szereg tych klimatycznych rozwiązań jest, powiedzmy sobie wprost, no to jest omijanie prawa, ale to już dla europejskiów. Oczywiście państwa naszego regionu, ale też nie tylko, bo jeśli chodzi o transformację energetyczną, to postrzeganie jej w Unii Europejskiej i sposobu, jak do niej dojść, zmieniło się poprzez wojnę na Ukrainie i też te nasze argumenty znajdują jakby zrozumienie nawet w takich miejscach, gdzie się wcześniej spodziewaliśmy, bo nawet w otoczeniu właśnie tej komisji, która działa na rzecz klimatu. Istotne w Unii Europejskiej jest jakby data końcowego odejścia od źródeł kopalnych, od węgla, czyli 49 rok. Jeśli chodzi o okres przejściowy, który my wcześniej, w zasadzie jako cała Unia planowała to, żeby to się odbyło na gazie, ten sposób myślenia się zmienił i ta akceptacja do tego, żeby węgiel był tym paliwem przejściowym, jest. Tylko, że jakby to nie jest spójne z tą polityką, którą prowadzi
Parlament Europejski. To w takim razie opinia na ten temat PSL-u. Jerzy Bławat.
Wprowadzenie unijnych regulacji Ja uważam, że tutaj nie powinno być wprowadzenia unijnych regulacji co do redukcji emisji metanu, tylko powinno być, jak zagospodarować tę emisję metanu. Wiemy o tym, że zgodnie z wytycznymi, czy też wskaźnikami, które mówi Unia Europejska, jak i też to gremium, które akurat w tym temacie zajmowało się, Polska jest jednym z większych producentów metanu, czyli patrz transport i paliwa kopalniane, jest to około 40%, z produkcji rolnej jest to około 30%, z gospodarki odpadów jest to 25%. I ja uważam, że powinniśmy, jeżeli już Unia chce wprowadzać pewne regulacje, to powinna w pierwszej kolejności zająć się zagospodarowaniem tego, bo to jest gaz cieplarniany, który może być i jest uwzględniany jako OZE. To jest odnawialne źródło energii. Przecież metan jest to gaz, który...
Z węgla nie. Jak jest pochodzenia węglowego, to nie jest tak traktowany w Unii. To jest właśnie problem. On mógłby być tak wykorzystywany.
Przekazałem trzy składowe, które mówią o produkcji metanu. Tak czy nie?
Tutaj mówimy, to też na chwilę wejdę w słowo, bo tutaj chodzi o wydobycie. Norma 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla i o tych normach mówimy, więc jest to związane z węglem.
Proszę troszeczkę wsłuchać się w wypowiedź, którą przekazuję i nie przerywać. Ja uważam, że metan jest to także gaz cieplarniany, który notabene faktycznie powinien pójść w kierunku regulacji, ale także powinien być źródłem OZE, odnawialnych źródeł energii, który może wesprzeć całą gospodarkę energetyczną. Tu o to mi chodzi. Wiemy o tym, że dyrektywy i jak i też ustalenia idą w kierunku regulacji produkcji metanu. Jednakże to nie jest odzwierciedleniem tylko i wyłącznie tego, żeby pójść w regulację, ale także trzeba znaleźć sposób zagospodarowania tego, jeżeli on jest. A jeżeli nie otrzymujemy środków z Unii Europejskiej, z KPO, to więc nie możemy w tym kierunku za zbyt mocno się rozwijać. I tu w tym kierunku bardziej bym posunął swoją myśl niż tylko i wyłącznie próba regulacji.
To w takim razie Marcin Drewa, Prawo i Sprawiedliwość, regulacje unijne, rozporządzenie metanowe.
Dla Polski wejście w życie przepisów w obecnym kształcie oznaczać będzie przyspieszoną likwidację kopalń, które miały działać jeszcze przez niemal 3 dekady, dlatego rząd walczy tak mocno z złagodzeniem tych przepisów, które mają wejść i producenci węgla z obawą przyjmują zapowiedzi Brukseli. My musimy walczyć o naszą gospodarkę, o Polskę. Nie można tak gwałtownie rezygnować z tych kopalń, które działają, a jeżeli te restrykcje wejdą, to po prostu jest groźba zamknięcia, co będzie miało wpływ ogromny na gospodarkę. I tutaj musimy bardzo twardo negocjować i wszyscy parlamentarzyści, tak jak mówi wiceminister Marek Wesoły, że wszyscy parlamentarzyści muszą bardzo mocno włączyć się właśnie do walki na rzecz złagodzenia tej dyrektywy, proponowanej dyrektywy.
Panowie, zostawmy na chwilę gospodarkę i porozmawiajmy o potencjalnych koalicjach, potencjalnych sojuszach. Łukasz Kopeć, Partia Polska 2050, PSL, będzie wspólnie? Zapowiadane to było na 1 kwietnia przez szefa, pana Szymona Hołownię. Teraz mówimy o troszeczkę późniejszym terminie.
Rozmowy trwają. Jakby tutaj to, co od początku roku mówiliśmy, udało się ustalić listę wspólnych spraw, które możemy po wyborach razem z PSL-em wprowadzić w życie. Teraz trwają rozmowy takie bardziej już pod względem sojuszu taktycznego, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory. Myślę, że jeżeli jak te rozmowy się zakończą, to ich efekt poznamy. myślę, że to stanie się niedługo.
A jak w takim razie patrzycie się na wyniki sondaży? No one ostatnimi czasy nie są dla was zbyt sprzyjające. Mowa jest także, i widać to w mediach, o takim dość zdecydowanym ataku Platformy Obywatelskiej na waszą formację.
No nie tylko na naszą formację, tylko chyba też ogólnym ataku Platformy Obywatelskiej na inne partie opozycyjne. No i niestety mamy tego negatywne konsekwencje dla całej opozycji, bo to nie tylko sondaże naszej partii, ale pozostałych opozycyjnych zaczęły spadać. No niestety mam nadzieję, że tutaj przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wyciągną z tego wnioski, że mamy wspólny cel, tylko różnimy się do tego, w jaki sposób to osiągnąć. Niestety ciągłe rozmowy na temat jednej listy przyczyniły się do tego, że wyborcy opozycji stają się jakby mniej niechętni, tak? Jakby niestety Platforma zamiast skupić się na tym, na rozwiązywaniu problemu ludzi, skupiła się na walce politycznej. My mamy do tego zupełnie inne podejście. Chcemy ludziom zaproponować konkretne rozwiązania przed zbliżającymi się wyborami. Liczymy, że to docenią. Ten chwilowy, mam nadzieję, i tak nam się wydaje, spadek sondaży na pewno będziemy w stanie odrobić w przyszłości.
To ostatnie pytanie, takie krótkie. Czy to nie jest tak i czy nie czujecie się w pewien sposób zagonieni do rogu, do kąta, bo jeśli te wyniki sondażowe będą coraz gorsze, no być może pojawi się coraz większa chęć jednak koalicji z tym najsilniejszym ugrupowaniem w opozycji, czyli z Platformą Obywatelską.
Znaczy tutaj w jakim kształcie ostatecznie pójdziemy w wyborach, no to na pewno okaże się, jak te wybory zostaną ogłoszone. Tutaj nie ma co...
Ale nie wykluczacie jeszcze tego, że będzie to wspólna lista z Platformą Obywatelską?
Nie wykluczamy, ale na ten moment wydaje nam się to bardzo mało prawdopodobne. Z naszych gdzieś tam badań i symulacji, jakby jeżeli powstanie wspólny blok Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, może w wyborach przynieść dobry wynik, no i też jakby poprzez to, że nie będziemy szli jednym blokiem, trochę ograniczymy obecny wpływ Konfederacji, która w obliczu tej nagonki na jedną listę, jako ta trzecia opcja, niestety mocno zyskała.
Jerzy Bławat, PSL. No to tak, tutaj zaczynają się pewne rozmowy. Czy pana zdaniem ta wspólna lista z Polską 2050 da wam sukces?
To znaczy na obecną chwilę trzeba powiedzieć, że wszystko zmierza ku dobremu. Już jest w tej chwili wypracowana wspólna lista. Być może ona nie do końca spełnia oczekiwania wszystkich, ale przynajmniej jest. Mamy już założenia. Więc droga do koalicyjnego zapisu jest dłuższa niż dalsza. Jeżeli mówimy o wspólnej liście jako na opozycji, ja uważam, że to, co w tej chwili się dzieje w medialnych wypowiedziach przez niektórych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, jest nie do końca prawidłowe. Uważam, że dogadywanie się, jak i rozmowy na temat wspólnych spraw i oczekiwań poszczególnych grup opozycji powinny być w kuluarach załatwiane, czyli po cichu, nie wykrzykując względem siebie jakieś oczekiwania. Oczekiwania, czy też realizacja tych oczekiwań powinna być przedstawiona dopiero w momencie, kiedy zostaną ogłoszone wybory. To dla nas jest takim priorytetem. W polityce mówi się nigdy nie mów nigdy. To jest chyba podstawowa teza i ją powinniśmy się wszyscy kierować. Jednakże przyglądając się, i tu przed chwilą kolega z Polski 2050 bardzo mocno podkreślił ten akcent znalezienia wspólnego programu. A na tych wszystkich zagrywkach wewnątrzopozycyjnych tylko i wyłącznie korzysta Konfederacja, która wykorzystuje, powiem to po prostu w ten sposób, potknięcia. Tak samo jeżeli chodzi o uzgodnienia wspólnych spraw, uzgodnienia programowe powinny być w zaciszu, a ogłaszane wtedy dopiero, kiedy są wybory. To tak samo, jeżeli chodzi o obszar obronności, powinniśmy to załatwiać w zaciszu, a nie na forum publicznym ogłaszać, co posiadamy, w co wchodzimy.
To w takim razie, czekamy. Pan Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że po świętach być może będą jakieś oficjalne już informacje na temat koalicji PSL-u i Polski 2050.
Na pewno, jeżeli chodzi o przedstawicieli PSL-u, na pewno będziemy słowni, bo z reguły zachowujemy terminowość i staramy się być zdyscyplinowany wobec siebie, jak i też w poczynań z osobami, którymi kontynuujemy.
To teraz Karol Rabenda, Republikanie, mała partia, koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. Jak u was wyglądają sprawy tej koalicji, jednej listy?
Nie no, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to my mamy już długą historię różnego rodzaju sporów wewnętrznych, ale my wiemy, czym może dla prawicy skończyć się rozdrobnienie. Pamiętamy lata 90., wiemy, jakie to są skutki. Jeśli chodzi o opozycję, czy to lewicę, czy tą centrolewicę, która dzisiaj no, głównie między sobą się kłóci, no to właśnie my to widzimy, jakie to ma skutki, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuowanie tej współpracy, a jeśli chodzi o jakby tamtą stronę, no to faktycznie chyba mamy do czynienia z jakimś wtórnym efektem Tuska, to pewnie już wszyscy zapomnieli, ale był zapowiadany, te przyjazdy na białym koniu miał spowodować to, że Platforma Obywatelska wróci na pozycję lidera, wszyscy nagle sobie przypomną, jak to wspaniale było za czasów Platformy, a skończyło się tym, że to w zasadzie nie drgnęło i stoi w miejscu. Mówię tutaj o notowaniach Platformy, więc stąd ta agresja chyba do potencjalnych koalicjantów. Ale to też jest zwiastun tego, co może, jeśli by wyborcy tak zdecydowali, by Zjednoczona Prawica nie kontynuowała swoich rządów, to też pokazuje, jak będą te sprawy polskie prowadzone przez tamtą
stronę. I ostatnie słowo, 30 sekund, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Drewa.
Dokładnie to pokazuje, czym mogą się skończyć wygrane wybory przez Platformę Obywatelską. To się oczywiście nie stanie, bo widzimy, że kondycja opozycji jest fatalna. Ja nawet nie miałem takiej pojęcia, że tak fatalna, bo panowie nawet nie widzą tu wspólnego mianownika jakiegoś politycznego. Widać, są strasznie zagubieni, nie potrafią nawet powiedzieć, przedstawić choćby jednego punktu programu swojego, a już nie mówię o wspólnym programie. Państwa nic nie łączy, tylko oprócz tego, że jest ogromna chęć, ale pan mi da skończyć. Więc no was nic nie łączy, oprócz tego, ale... Proszę pana. Ja. I was nic nie łączy oprócz tego, że chcecie wrócić do władzy.
Panie Marcinie,
panowie wygląda.
Panie Marcinie, ta lista, rozumiem, będzie jedna, będzie mimo tych sprzeczek.
Natomiast lista Zjednoczonej Prawicy jest zjednoczona, tak jak sama nazwa mówi. Jesteśmy zjednoczeni, idziemy do wyborów i Polacy wybierają poważną formację, która jest przewidywalna.
I kogo wybiorą Polacy? Teraz ja przerwę, to się okaże. Zobaczymy to tuż po wyborach, a na razie musimy powiedzieć do usłyszenia słuchaczom Radia Gdańsk. Michał Pacześniak żegnam i żegnam naszych gości. Jerzy Bławat, wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL-u, Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, miłego Republikanie, dnia. Marcin Drewa, Prawo i Sprawiedliwość, doradca prezydenta Andrzeja Dudy i Łukasz Kopeć, przewodniczący regionu pomorskiego Partii Polska 2050, Szymon Hołownia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Tylko w Radiu Gdańsk.